Lekcja ósma, 19 lutego. Jezus, pośrednik Nowego Przymierza. Sobota po południu, 12 lutego. Tekst pamięciowy. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice, list do Hebrajczyków 8, 6. Prowadząc doskonałe życie, a potem umierając za nas, Jezus stał się pośrednikiem nowego, lepszego przymierza między nami i Bogiem. Przez swoją śmierć Jezus zniósł wyrok śmierci ciążący na nas za nasze przestępstwa i umożliwił nam udział w nowym przymierzu. Ta prawda została wyjaśniona w list do Hebrajczyków 10, 5-10, gdzie Jezus został ukazany jako ten, który okazał doskonałe posłuszeństwo wymagane w ramach przymierza. Ten fragment listu nawiązuje do 40 rozdziału Księgi Psalmów, gdzie wyrażone jest pragnienie Mesjasza, by okazać zupełne posłuszeństwo Bogu. Oto przychodzę, w zwoju Księgi o mnie napisano, jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Księga Psalmów 40, 8-9, Biblia Tysiąclecia. W oryginalnym biblijnym kontekście to wyrażenie czynić Twoją wolę opisuje moralne posłuszeństwo woli Bożej. Autor listu do Hebrajczyków posłużył się tym wyrażeniem, by wykazać, że ofiara Chrystusa wypełniła wolę Boga, dostarczając zupełnego pojednania, jakiego nie mogły dać symboliczne ofiary ze zwierząt. Według Pawła psalm ten nabrał szczególnego znaczenia w świetle wcielenia Jezusa. Jezus ucieleśnia posłuszeństwo nowemu przymierzu. On jest naszym wzorem. Zostaliśmy zbawieni nie tylko przez Jego śmierć, ale także przez Jego doskonałe posłuszeństwo. Niedziela, 13 lutego. Potrzeba nowego przymierza. Dlaczego nowe przymierze było potrzebne? Przeczytaj list do Hebrajczyków 7, 11-19. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Według listu do Hebrajczyków fakt, że Jezus został wyznaczony jako kapłan według porządku Melchisedeka, wskazuje na to, że zawarte zostało nowe przymierze. Stare przymierze zostało oparte na kapłaństwie lewickim. Lewiccy kapłani działali jako pośrednicy między Bogiem a Izraelitami, a prawo wykluczało z kapłaństwa osoby nienależące do rodu Aarona. Zatem apostoł dochodzi do wniosku, że zmiana kapłaństwa musi oznaczać zmianę prawa dotyczącego kapłaństwa, a więc także zmianę przymierza. Problem starego przymierza polegał na tym, że nie mogło dać doskonałości. Paweł ma tu na myśli lewickie kapłaństwo i jego służbę ofiary, święta i tym podobne. Ofiar ze zwierząt składane przez kapłanów nie mogły dać prawdziwego i zupełnego oczyszczenia z grzechu ani rzeczywistego przystępu do Boga. Fakt, iż nowe przymierze było konieczne, nie znaczy, że Bóg był nieuczciwy wobec Izraelitów, skoro dał im stare przymierze. Lewicka służba i ceremoniał świątynny miały ich strzec przed bałwochwalstwem oraz wskazywać im przyszłą służbę Jezusa. List do Hebrajczyków podkreśla, że ofiary były cieniem przyszłych dóbr. Wskazując na Jezusa, system ofiarniczy powinien był pomagać ludziom pokładać nadzieję i wiarę w Baranku Bożym, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana 1, 29, porównaj Księga Izajasza 53, 1-12. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Leczony nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Leczony zraniony jest za występki nasze, starte za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzonej jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To samo podkreśla Paweł, gdy mówi, że prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, list do Galatów 3:24, albo że celem prawa jest Chrystus dający usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy, list do Rzymian 10:4, Biblia Romaniuka. Mówiąc innymi słowy, nawet dekalog, chociaż jest dobry i doskonały, nie może dać zbawienia. 10 przykazań to doskonały wzorzec sprawiedliwości, ale nie zapewniają one sprawiedliwości, tak jak patrzenie w lustro nie usuwa zmarszczek z twarzy. Dla doskonałej sprawiedliwości potrzebujemy Jezusa, który ofiarował siebie za nas. Dlaczego prawo nie może nas zbawić? Dlaczego nawet nienaganne przestrzeganie przykazań Bożych nie zapewni nam zbawienia? Poniedziałek, 14 lutego. Nowe i odnowione. Porównaj list do Hebrajczyków 8:10-12 z 5 Księgę Mojżeszowa 6:4-6 i 30:11-14 oraz Księga Jeremiasza 31:31-34. Czego wersety te uczą nas o naturze Nowego Przymierza? List do Hebrajczyków 8:10-12. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. Mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. 5 Księga Mojżeszowa 6:4-6 Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 5 Księga Mojżeszowa 30:11-14. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. Księga Jeremiasza 31:31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, domówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Obietnica zawarcia nowego przymierza w liście do Hebrajczyków nawiązuje do księgi Jeremiasza. Według Jeremiasza boska obietnica zawarcia nowego przymierza była w gruncie rzeczy odnowieniem przymierza, które Bóg pierwotnie zawarł z Izraelitami za pośrednictwem Mojżesza. Można więc stwierdzić, że 31 rozdział księgi Jeremiasza nie mówi o zupełnie nowym przymierzu, ale o odnowieniu pierwotnego przymierza z Izraelitami. Hebrajskie słowo hadaszach, przetłumaczone jako nowe, może oznaczać zarówno zupełnie nowe, jak i odnowione. Problem ze starym przymierzem był taki, iż zostało ono złamane przez ludzi. Przymierze nie było wadliwe, odsłoniło jedynie wadę ludzi. Gdyby Izraelici poprzez przekazane im symbole patrzyli na przychodzącego Mesjasza i pokładali wiarę w nim, nie musieliby złamać przymierza. Jednak należy zauważyć, że w dziejach Izraela było wielu wierzących, wobec których cele przymierza zostały wypełnione, a oni mieli prawo Boże wpisane w serca. Choć nowe przymierze można uznać za odnowienie starego przymierza, to jednak jest ono także zupełnie nowe pod pewnym względem. Zapisana przez Jeremiasza obietnica zawarcia nowego przymierza przewidywała nie tylko odnowienie warunków istniejących przed wygnaniem, które to warunki zostały złamane i odnowione wielokrotnie z powodu kolejnych odstępstw narodu. Było tak dlatego, że ludzie nie chcieli ze swojej strony dotrzymać przymierza z Bogiem. Zobacz księga Jeremiasza 13, 23. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Tak więc Bóg obiecał im dokonać nowej rzeczy. Zobacz księga Jeremiasza 31, 22. Jak długo będziesz się błąkać, córko odstępna? Gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi, kobieta zaleca się do mężczyzny. Nowe przymierze miało być inne niż to, które Bóg zawarł z ich ojcami. Z powodu niewierności ludu obietnice dane przez Boga w ramach przymierza mojżeszowego nigdy nie zostały spełnione. Obecnie, na mocy gwarancji danej przez Syna, Bóg zamierzał wypełnić cele swojego przymierza. On nie zmienił swojego prawa ani nie obniżył swoich wymagań, ale posłał swego Syna jako gwarancję spełnienia obietnic przymierza. Zobacz list do Hebrajczyków 7, 22. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. List do Hebrajczyków 6, 18-20. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Dlatego przymierze to nie zawiera przekleństw. Ma tylko błogosławieństwa, bo Jezus doskonale wypełnił warunki przymierza, stając się przekleństwem za nas. Czego możemy się nauczyć z wierności Boga wobec Jego ludu i Jego planów, gdy rozważamy nasze więzi z innymi i nasze plany? Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 2:13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Wtorek, 15 lutego. Nowe przymierze ma lepszego pośrednika. Dlaczego Jezus jest lepszym pośrednikiem przymierza? Przeczytaj list do Hebrajczyków 8:1-6. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, Skoro są tu tacy, którzy składają dar według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek, bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Greckie słowo mesites, przetłumaczone jako pośrednik, pochodzi od słowa mesos, środek, i oznacza kogoś, kto chodzi czy stoi w środku. Był to termin odnoszący się do osoby spełniającej jedną lub więcej z następujących funkcji. 1. Sędzia między dwiema lub więcej stronami sporu. 2. Negocjator lub pośrednik w interesach. 3. Świadek w prawnym sensie tego słowa. 4. Ktoś, kto daje poręczenie, gwarantuje wypełnienie umowy przez stronę. List do Hebrajczyków najmocniej podkreśla funkcję czwartą. Jezus nie jest rozumiany jako pośrednik w tym sensie, iż rozstrzyga spory między Ojcem a ludzkością czy zaprowadza pokój, godząc zwaśnione strony, czy nawet poświadcza umowę i gwarantuje jej wykonanie. Jak wyjaśnia list do Hebrajczyków, Jezus jest poręczycielem czy rękojmią gwarantem zabezpieczeniem nowego przymierza. W liście termin pośrednik jest więc odpowiednikiem słowa gwarant. On gwarantuje, że obietnice przymierza zostaną spełnione. Śmierć Chrystusa umożliwia ustanowienie nowego przymierza, gdyż zaspokaja wymagania pierwszego przymierza z Izraelitami, a nawet pierwszymi ludźmi wydanie, które zostało złamane. W tym sensie Jezus jest poręczycielem, który wziął na siebie wszelkie prawne wymagania dotyczące złamanego przymierza. W innym sensie wywyższenie Jezusa w niebie gwarantuje, że Boże obietnice dla ludzi zostaną spełnione. Jezus jest gwarantem przymierza, gdyż wykazał, że Boże obietnice są prawdą. Wskrzeszając Jezusa z martwych i dając Mu miejsce po swojej prawicy, Ojciec wskazał, że wskrzesi także nas i przyjmie do siebie. Jezus jest większym pośrednikiem niż Mojżesz, gdyż służy w niebiańskiej świątyni i ofiarował siebie jako doskonałą ofiarę za nas. Oblicze Mojżesza promieniało chwałą Boga, ale Jezus jest chwałą Boga. Zobacz list do Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Ewangelia Jana 1:14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, ale Jezus jest uosobionym Słowem Bożym. Zobacz list do Hebrajczyków 4:12-13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Ewangelia Jana 1:1-3 i 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Tak, Chrystus zaspokoił wymagania przymierza co do posłuszeństwa. Jaka jest w świetle tego faktu rola posłuszeństwa w naszym życiu i dlaczego nadal jest ono tak ważne? Środa, 16 lutego. Lepsze obietnice nowego przymierza. Możemy być kuszeni, by myśleć, że nowe przymierze ma lepsze obietnice w tym sensie, że wiążą się z nim większe nagrody niż te obiecane w Starym Przymierzu, niebiańska ojczyzna, życie wieczne i tym podobne. Prawda jest taka, że Bóg zaoferował takie same nagrody wierzącym w czasach starotestamentowych, jak te, które zaoferował nam, przeczytaj list do Hebrajczyków 11:10 i 13-16. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, Lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. W list do Hebrajczyków 8:6 pojęcie lepsze obietnicy dotyczy innego rodzaju obietnic. Przymierze Boga z Izraelitami było formalną wymianą obietnic między Bogiem i wierzącymi. Bóg podjął inicjatywę i wyzwolił Izraelitów z Egiptu, obiecując zaprowadzić ich do ziemi obiecanej. Porównaj druga księga Mojżeszowa 24:1-8 i list do Hebrajczyków 10:5-10. Jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwiema obietnicami? Druga księga Mojżeszowa 24:1-8. A do Mojżesza rzekł, wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka, a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, który Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. List do Hebrajczyków 10:5-10. To też, przychodząc na świat, mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Przymierze między Bogiem a Izraelitami zostało zatwierdzone przez krew. Krwią tą pokropiono zarówno lud, jak i wylano ją na ołtarz. Lud obiecał być posłusznym wszystkiemu, co powiedział Pan. Warunek życia wiecznego jest taki sam teraz, jaki był od początku świata, gdy nasi pierwsi rodzice przebywali przed upadkiem w raju, a jest nim doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu i doskonała sprawiedliwość. Gdyby życie wieczne było udzielane pod jakimkolwiek innym warunkiem, szczęście całego wszechświata byłoby w niebezpieczeństwie. Zostałaby otwarta droga do unieśmiertelnienia grzechu z całym pasmem nieszczęści nędzy. Bóg całkowicie zaspokaja wymogi nowego przymierza wobec nas, gdyż dał swego Syna, by przyszedł i żył doskonałym życiem, aby obietnice przymierza mogły zostać spełnione w Nim, a następnie zaoferowane nam przez wiarę w Jezusa. Posłuszeństwo Jezusa gwarantuje spełnienie obietnic, wymaga to udzielenia Mu przez Boga błogosławieństw przymierza, które następnie zostają przekazane nam. Ci, którzy są w Chrystusie, będą się cieszyć tymi obietnicami wraz z Nim. Bóg też daje nam Ducha Świętego, który dostarcza nam mocy do wypełniania Jego prawa. Chrystus zaspokoił wymagania przymierza, a zatem wypełnienie Bożych obietnic wobec nas nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jak pomaga ci to zrozumieć znaczenie drugi list do Koryntian 1:20-22? Jaka wspaniała nadzieja została nam zaoferowana w tych słowach. Drugi list do Koryntian 1:20-22. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak, dlatego też przez Niego mówimy Amen, ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Czwartek, 17 lutego. Nowe przymierze rozwiązaniem problemu serca. Porównaj obietnicę nowego przymierza w Księga Jeremiasza 31, 33 i Księga Ezechiela 36, 26-27. Jak wiążą się one ze sobą nawzajem? Księga Jeremiasza 31, 33. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wpiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Księga Ezechiela 36, 26-27. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Pierwszy dokument przymierza został napisany przez Boga na kamiennych tablicach i złożony w skrzyni przymierza jako ważne świadectwo przymierza Boga z jego ludem. Jednak dokumenty spisane na kamieniu mogą zostać rozbite, a zwoje, jak przekonał się Jeremiasz, mogą być pocięte i spalone. Dlatego w ramach nowego przymierza Bóg pisze swoje prawo w serca swoich wiernych. Serce oznacza umysł, pamięć i zrozumienie, czyli ośrodek podejmowania świadomych decyzji. Zobacz Księga Jeremiasza 3, 10. Mimo to wszystko niewierna jej siostra, Juda, nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie, mówi Pan. Księga Jeremiasza 29, 13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Ta obietnica nie tylko zapewnia każdemu człowiekowi dostęp do poznania prawa. Co ważniejsze, ma ona także prowadzić do zmiany serca u każdego wyznawcy Boga. Problemem Izraelitów było to, że ich grzech został zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wyryty na tablicy ich serca. Mieli oni uparte serca, a zatem nie mogli postępować dobrze. Jeremiasz nie zapowiadał zmiany prawa, gdyż problemem Izraelitów nie było prawo, ale serce. Bóg pragnął, by wierność Izraelitów była wdzięczną odpowiedzią na to, czego on dla nich dokonał. Tak więc dał im 10 przykazań z historycznym wstępem wyrażającym jego miłość i troskę o nich. Bóg pragnął, by Izraelici byli posłuszni jego prawu, uznawszy fakt, iż on pragnie dla nich wszystkiego, co najlepsze, o czym świadczy to, że wyzwolił ich z niewoli egipskiej. Ich posłuszeństwo miało się wyrażać wdzięcznością i autentyczną więzią z Bogiem. To samo dotyczy nas. Miłość i troska Jezusa, który oddał życie za nas, jest wstępem nowego przymierza. Zobacz Ewangelię Łukasza 22, 20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Tak więc posłuszeństwo wypływa z serca, będąc wyrazem miłości. Ta miłość jest szczególnym znakiem obecności Ducha Świętego w życiu wierzących. Bóg wylewa na nas swoją miłość przez swego Ducha, którego działanie wyraża się właśnie miłością. Zobacz list do Galatów 5, 22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Skoro starożytni Izraelici mieli miłować Boga, choć nie znali pełni prawdy o śmierci Chrystusa na krzyżu, o ileż bardziej my powinniśmy miłować Boga, skoro wiemy, iż Syn Boży oddał za nas życie. Jak posłuszeństwo świadczy o prawdziwości naszej miłości. Piątek, 18 lutego. Do dalszego studium. Jeśli nasze serca są odnowione na podobieństwo Boże i jeśli Jego miłość jest wszczepiona w nasze dusze, czyż Boże prawo nie będzie wypełniane w naszym życiu? Gdy zasada miłości jest zaszczepiona w sercu, a człowiek dostąpił odnowy na podobieństwo Stworzyciela, spełnia się obietnica nowego przymierza, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, list do Hebrajczyków 10, 16. A jeśli prawo jest wypisane w sercu, czy nie będzie kształtowało życia człowieka? Posłuszeństwo, służba i wierność płynące z miłości, jest prawdziwym znakiem uczniostwa. Dlatego w Piśmie Świętym czytamy, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, 1 Jana 5:3. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma, 1 Jana 2:4. Wiara i tylko wiara, zamiast uwalniać człowieka od posłuszeństwa, czyni nas uczestnikami łaski Chrystusa, która daje nam możliwość okazywania posłuszeństwa. Im bliżej przychodzisz do Chrystusa, tym lepiej dostrzegasz swoje błędy, ponieważ poprawia się twój duchowy wzrok, a twoje niedoskonałości są widoczne w wyraźnym kontraście jego doskonałej natury. Jest to dowodem, że szatańskie kłamstwa straciły swoją moc i że pobudza cię ożywiający wpływ Ducha Bożego. Głęboka miłość do Jezusa nie może mieszkać w sercu, które nie jest świadome swojej grzeszności. Dusza przekształcona łaską Chrystusa będzie podziwiała Jego boski charakter. Jeśli jednak nie dostrzegamy naszego moralnego kalectwa, jest to niezaprzeczalny dowód, że nie widzieliśmy piękna i doskonałości Jezusa. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad powyższym cytatem. Co fakt, iż im bliżej przychodzimy do Chrystusa, tym bardziej grzeszni wydajemy się sobie, mówi nam o tym, że nie powinniśmy pozwolić, by świadomość naszych wad skłaniała nas do rozpaczy i porzucenia wiary. 2. Zastanów się nad tym, że prawo zostało wpisane w nasze serca. Co to znaczy w duchowym życiu chrześcijanina? Jak zrozumienie i doświadczenie tej prawdy pomaga nam uniknąć posłuszeństwa, które jest jedynie legalizmem, martwymi uczynkami,